witam serdecznie w aktualnościach dnia pana ministra Tomasza Rzymkowskiego, sekretarza stanu, wice w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radio słuchaczom. W nowej roli, można powiedzieć, tak, bo dopiero dzisiaj zostałem powołany przez pana premiera.
A ja kiedy w godzinach przedpołudniowych z panem ministrem rozmawiałem, to jeszcze ta informacja do opinii publicznej nie dotarła, więc w tym momencie, panie ministrze, składam najserdeczniejsze życzenia i życzę także potrzebnych Bożych łask do sprawowania tego urzędu.
Bóg zapłać ojcu i proszę za pośrednictwem radia, również radiosłuchaczy, o wsparcie modlitewne i dla mnie, a przede wszystkim dla pana ministra Przemysława Czarnka, bo mamy naprawdę ambitne cele, które sobie stawiamy do realizacji i to wsparcie na pewno modlitwą będzie nam bardzo potrzebne.
Sprawy dotyczące kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego w dwóch zdaniach, panie ministrze, co to za obszar, z czym będzie związany?
No przede wszystkim kwestia zmian dotyczących wzmocnienia pozycji kuratoriów oświaty i nadzoru pedagogicznego nad polską oświatą, ale również kwestie związane z programami nauczania, kwestie związane z podwyższeniem prestiżu polskiego szkolnictwa ogólnego, szkolnictwa wyższego, ale również zawodu nauczyciela czy nauczyciela akademickiego. Mamy bardzo ambitne cele i będziemy chcieli je zrealizować w ramach Ministerstwa Edukacji i Nauki.
A przy najbliższych spotkaniach na pewno te zakresy nowych obowiązków będziemy podejmować w naszych rozmowach. Natomiast teraz przenieśmy się za ocean. Ostatnie dni, a de facto tygodnie, bo myślę także o wyborach, środowisk międzynarodowych było skoncentrowane na tym wszystkim, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy po zaprzysiężeniu 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziś drugi dzień urzędowania Joe Bidena w Białym Domu. Okazuje się, że w pierwszy dzień nowy prezydent podpisał, w zależności od źródeł, 15 albo 17 rozporządzeń wprowadzających daleko idące zmiany w polityce, jaką realizował jego poprzednik. Między innymi, panie ministrze, nakaz wstrzymania budowy muru na granicy z Meksykiem, wycofanie zakazu podróży do Stanów Zjednoczonych osób przebywających z kilku krajów muzułmańskich, anulowanie raportu o promowaniu edukacji patriotycznej w szkołach. Tych zagadnień jest bardzo, bardzo wiele, a zatem z czym mamy do czynienia? Ze swoistego rodzaju burzą w administracji Stanów Zjednoczonych?
No to jest taki swoisty powrót do polityki Baracka Obamy, którego zastępcą był urzędujący w tej chwili prezydent Joe Biden, i powrót do tej polityki, którą amerykańska opinia publiczna odrzuciła, wybierając Donalda Trumpa w 2016 roku. Te decyzje pierwsze, to jest oprócz tych, które ojciec wymienił, dotyczące i polityki historycznej Stanów Zjednoczonych i takich kwestii naglących i palących amerykańską opinię publiczną, jak polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych, to znaczy coraz większa liczba osób, które przebywają w sposób nielegalny do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza przez tą południową granicę z Meksykiem. Stąd też ten postulat Donalda Trumpa budowy muru, aby chronić tą południową granicę Stanów Zjednoczonych przed imigrantami, którzy w sposób nielegalny, często z narażeniem własnego życia i zdrowia, zwłaszcza przez przemytników, traktowani nieco, bym powiedział, w skandaliczny sposób, czy wręcz wprost skandaliczny sposób, bo część tych osób podczas transportu ginęła, była traktowana jak towar, a nie jak żywy człowiek. To jest powrót również do polityki klimatycznej, energetycznej wcześniejszej. Pamiętajmy, że Donald Trump wycofał się z porozumień paryskich dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co oczywiście spowodowało, że amerykańska gospodarka, amerykański przemysł zareagował bardzo na to pozytywnie, bo te obostrzenia w sposób realny ograniczają konkurencyjność każdej gospodarki, co obserwujemy w Europie. To jest narzucanie takiego swoistego kagańca na amerykańską gospodarkę, ale również powrót Stanów Zjednoczonych do Światowej Organizacji Zdrowia, z której Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone po tym, jak stwierdził, że Światowa Organizacja Zdrowia w sposób nieadekwatny zareagowała na pandemię koronawirusa, na reakcję władz komunistów chińskich, brak informowania na bieżąco, na bierność swoistą Światowej Organizacji Zdrowia w sytuacji wybuchu bardzo poważnej pandemii, nieznanego dotychczas szczepu koronawirusa.
Panie ministrze, do tego bardzo mocno widzimy swoistego rodzaju przeorganizowanie administracji Stanów Zjednoczonych. No niestety coraz więcej osób i ich nazwisk pojawia się, osób, które są związane ze środowiskami lewicowymi, różnego rodzaju środowiska, które są za aborcją, w tym również i kliniki aborcyjne w Stanach Zjednoczonych, nie ukrywają, mówią wprost, my wiążemy ogromną nadzieję, że to, co zrobił Donald Trump, zostanie przekreślone, że dla naszej działalności zostanie stworzona nowa, a nawet szersza możliwość.
I też tak chyba będzie wyglądała ta prezydentura, to znaczy te wszystkie kwestie, które były dla administracji byłego prezydenta Donalda Trumpa istotne, jak realna polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, jak kwestia utrzymywania pokoju na świecie, jak dbanie o interes gospodarczy Stanów Zjednoczonych, realizacja tego hasła wyborczego Donalda Trumpa z 2016 roku, niech Ameryka stanie się wielka. To jest, można powiedzieć, cały program Joe Bidena, czyli wycofywanie się z wszystkich kluczowych decyzji podjętych przez Donalda Trumpa dotyczące polityki wewnętrznej amerykańskiej, ale również tej polityki zagranicznej, ponieważ przynależność do Światowej Organizacji Zdrowia czy podpisanie i respektowanie porozumień paryskich dotyczących gazów cieplarnianych, to jest realizowanie pewnej polityki międzynarodowej. Teraz można powiedzieć, największa gospodarka świata zdecydowała się na narzucenie sobie potężnego kagańca, jeśli chodzi o koszty produkcji, ale to się również wiąże z bardzo daleko idącą polityką, nazwijmy to proekologiczną. Jedną z pierwszych decyzji było wycofanie się chociażby z budowy ropociągu łączącego stan Nebraska z Kanadą. I tych decyzji, podejrzewam, podyktowanych przez lobby ekologiczne, będzie więcej. Oczywiście, jeśli chodzi o samego prezydenta Joe Bidena, ja uważam, że on jest typowym przedstawicielem establishmentu, klasy politycznej amerykańskiej. Nie jest to na pewno polityk zaczadzony marksizmem, czy polityk o skrajnie jakichś lewicowych poglądach. Natomiast otoczenie jego, zwłaszcza wiceprezydent Kamala Harris, to można powiedzieć, to są ideowe dzieci pokolenia 68. To są marksiści, którzy nie cofną się przed niczym. I też te osoby, które występują w jego administracji, to jest efekt swoistej presji tej części obozu Partii Demokratycznej, która uważa, że należy tą agendę skrajnie lewicową realizować. Tu się oczywiście pojawia pytanie, czy administracja Joe Bidena spotka się z pełną akceptacją całej Partii Demokratycznej, ponieważ Partia Demokratyczna również jest zróżnicowana. Mówi się o chociażby tych słynnych demokratach z południa, którzy mają dosyć centrowe czy nawet centroprawicowe poglądy. Tak więc duży znak zapytania, ale też duże obawy z racji na te pierwsze decyzje.
Chociażby składana przysięga na prezydenta i wiceprezydenta na ręce dwóch różnych sędziów, ale wróćmy do tych decyzji personalnych, panie ministrze. Joe Biden wyznaczył sekretarza do spraw zdrowia Pensylwanii, Rachel Levin, na swoją asystenta do zdrowia. Tym samym ta osoba zostanie pierwszą albo pierwszym oficjalnie transpłciowym urzędnikiem federalnym. No i słowa Joe Bidena: zapewni stałe przywództwo i niezbędną wiedzę, której potrzebujemy, aby przeprowadzić ludzi przez pandemię, bez względu na ich miejsce zamieszkania, rasę, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy niepełnosprawność. No mamy do czynienia z jakimś takim bardzo pojemnym workiem terminologii genderowych, które są bardzo mocne dzisiaj w środowiskach liberalno-lewackich.
Z pewnością tak, przy czym ja liczę oczywiście na reakcję ze strony środowisk konserwatywnych, ze strony środowisk zachowawczych w Stanach Zjednoczonych, które absolutnie na to się nie zgodzą i to również wywoła swoisty oddźwięk w samym łonie Partii Demokratycznej, czyli zaplecza prezydenta Bidena. Musimy tu przypomnieć, że demokraci po wyborach prezydenckich, które były również wyborami 1/3 składu kongresu, no, mają w tej chwili większość i w niższej izbie parlamentu amerykańskiego, czyli w izbie reprezentantów, ale również w Senacie, z racji na to, że przewodniczącym Senatu, spikerem tej izby jest wiceprezydent i 50-50 głosów przy tym 101 głosie wiceprezydenta daje większość demokratom. Ale tak jak już wcześniej wspominałem, partia demokratyczna również jest zróżnicowana, tak jak zróżnicowana jest partia republikańska, ponieważ no, chociażby w Izbie Reprezentantów, kiedy stanął wniosek o impeachment, czyli usunięcie z urzędu prezydenta Donalda Trumpa, bodajże 11 republikańskich kongresmenów głosowało za tym impeachmentem. Tak samo jest w drugą stronę w Partii Demokratycznej. Natomiast pytanie zasadnicze, jeśli chodzi o tego doradcę czy asystenta sekretarza zdrowia, czy ta osoba no, spełnia wymogi merytoryczne, to znaczy czy ta nominacja była podyktowana wyłącznie kwestią usposobienia seksualnego tej osoby, czy poszły za tym jakiekolwiek merytoryczne przesłanki, jakieś doświadczenie zawodowe. Tym bardziej, że w tej chwili no, oczy amerykańskiej opinii publicznej z pewnością będą spoglądały na Departament Zdrowia z racji na walkę z koronawirusem, z pandemią, ze skutkami tej choroby. Tak więc no, zdrowie Amerykanów, czy zdrowie w ogóle wszystkich ludzi na każdej szerokości geograficznej, w takiej sytuacji, a nawet i bez pandemii koronawirusa, no, nie powinno być elementem propagowania jakiejś ideologii, która jest ideologią z gruntu rzeczy odczłowieczoną i ideologią niezwykle szkodliwą dla takiego pełnego humanistycznego ujęcia osoby ludzkiej.
Panie ministrze, ostatnie pytanie, bliższa ciału koszula, stąd i również pytanie dotyczące prognozowania naszych polskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Jak według pana te relacje będą wyglądać?
Czy moim zdaniem one nie ulegną jakiejś diametralnej zmianie? Na pewno nie będą tak bardzo dobre jak za czasów Donalda Trumpa. Donald Trump miał świadomość tego, że jego osoba nie wzbudza sympatii establishmentu europejskiego. Establishment europejski, to wypowiedział niegdyś Donald Tusk, przewodniczący Rady Unii Europejskiej, że na świecie jest miejsce tylko dla jednego Donalda, czyli dla niego. Nie akceptował i kibicował wówczas przeciwnikowi Donalda Trumpa o urząd prezydenta, kiedy Trump został prezydentem. No był bardzo, bym powiedział, niechętnie przyjmowany w wielu państwach świata. Natomiast w Polsce polska opinia publiczna, to pokazywały chociażby badania opinii publicznej, bardzo pozytywnie reagowała na Trumpa, ale również my jako państwo na tej życzliwości ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych skorzystaliśmy. Natomiast uważam, że Stany Zjednoczone i administracja, czy rządzą republikanie, czy rządzą demokraci, interesy tego państwa są na tyle potężne i wielkie, że tutaj wielkich zmian o kilkadziesiąt stopni nie będzie. To będzie co najwyżej korekta o kilka stopni tego wielkiego okrętu, jakim są Stany Zjednoczone. Interesy tego państwa są niezmienne i bez względu na to, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, to ten kurs interesów amerykańskich będzie dalej w tą samą stronę kroczył. Na pewno interesem Stanów Zjednoczonych jest wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej i spodziewam się, że również będzie tutaj reakcja ze strony administracji Joe Bidena, jeśli chodzi o kwestię gazociągu Nord Stream 2. Już w tej chwili Niemcy próbują przygotowywać grunt pod rozmowy z nową administracją amerykańską, ale patrząc chociażby na te decyzje o cofnięciu zgody na gazociąg łączący Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi, to również tutaj Biden będzie kierował się interesem ekologicznym, ale też i politycznym Stanów Zjednoczonych, że stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie, no i też amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Europie i którzy od 1945 roku no, zapewniają, że w Europie nie było żadnej wojny między Wschodem a Zachodem.
Dziękuję ślicznie, panie ministrze, za dzisiejszą rozmowę, za nasze spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam i raz jeszcze życzę Bożego błogosławieństwa w tej nowej funkcji.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję ojcu i pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy.
Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Tomaszem Rzymkowskim, wiceministrem w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnikiem rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego, doktorem nauk prawnych.